Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o możliwej współpracy dwóch panów i firm przez nich kierowanych. Chodzi o Michała Sołowowa i Daniela Obajtka. Na początek, Robercie, powiedz krótko, bo ty dotarłeś do pewnych informacji, które tutaj mają znaczenie i wyjaśniają, dlaczego w ogóle będziemy poruszać ten temat.
Z naszych informacji wynika, że Orlen i Syntos są co najmniej od kilku miesięcy w rozmowach na temat potencjalnej współpracy, która miałaby dotyczyć rozwoju małych reaktorów jądrowych. To jest zupełnie nowa technologia, której w komercyjnym użyciu nie ma jeszcze na rynku. Tego rodzaju jednostki działają w Rosji, ale one raczej nie zawojują zachodnich państw, zachodnich rynków. Są one rozwijane przez Stany Zjednoczone. Stanowią taką bardzo ciekawą alternatywę inwestycyjną w stosunku do dużego atomu. Małe reaktory jądrowe są znacznie tańsze, nie emitują niczego, no i mogą pomóc firmom w osiągnięciu, wyzerowaniu emisji. Dlatego chemiczny Syntos i Orlen, czyli firmy, które dużo emitują, szukają różnych możliwości i technologii, które pozwoliłyby im ograniczyć ten wpływ na klimat. No i właśnie potencjalnie te małe reaktory jądrowe stanowią przestrzeń do współpracy, która może połączyć sojuszem te dwa koncerny.
To zanim trochę więcej opowiemy na temat tej energetyki w wydaniu spółek, które emitują dość dużo, to pytanie do Leszka. Leszku, ty pisałeś taką analizę, w której pokazujesz, jakie biznesy w ogóle ma Michał Sołowow. Ci, którzy nie śledzą nas na co dzień i ci, którzy słyszą gdzieś to nazwisko, jest to najbogatszy Polak w ogóle, ale bardziej chyba kojarzony trochę z rajdami niż z biznesem, więc gdybyś mógł trochę wyjaśnić w ogóle, jak to jego imperium wygląda i na jakich spółkach się opiera.
No mi się Michał Sołowow kojarzy głównie z biznesem, dopiero później z rajdami. Myślę, że bez tego biznesu i bez tych pieniędzy nie byłby w stanie sukcesami startować w rajdach, chociaż oczywiście potrzebne są do tego też umiejętności, ale pieniądze też. Michał Sołowow ma naprawdę dużo biznesów i z bardzo różnych branż. Sam byłem zaskoczony, jak wiele i w jak wiele nowych biznesów wchodzi w ostatnich latach. No podstawa to jest grupa Syntos, na którą się składa bardzo dużo różnych spółek. Sama grupa Syntos ma zakłady przemysłowe w kilku krajach. To oni produkują takie półprodukty chemiczne, produkują kauczuki syntetyczne, które są używane na przykład do produkcji opon samochodowych, ale też różnego rodzaju półprodukty do ociepleń domów. Szeroka gama produktów, ale to nie są produkty, które my możemy w sklepie kupić jakby bezpośrednio, tylko z tych produktów Syntosu produkuje się inne jeszcze rzeczy. No i to jest wielka firma, naprawdę w zeszłym roku pandemicznym, przypomnijmy, miała ponad 5 miliardów złotych przychodów. Wcześniej miała ponad 6 miliardów, ale motoryzacja mocno ucierpiała w trakcie pandemii, w związku z tym przychody spadły, ale co ciekawe, bardzo solidnie się odbiły w pierwszym kwartale tego roku. To jest rentowna firma, przynosi duże zyski. Ona jest kontrolowana przez Sołowowa. Michał Sołowow ma taką strategię, że większość tych firm jest w posiadaniu jego funduszu luksemburskiego, który ma dosyć skomplikowaną nazwę, ale może ją przytoczę, to jest Black Forest SICAV SIF. W każdym razie kolejne elementy jego imperium to jest znane marki.
Coś, co już możemy kupić.
Dokładnie, możemy to kupić w sklepach, czyli Cersanit, to jest wyposażenie łazienek, od kafelków po wanny, brodziki, Barlinek, czyli znowu wyposażenie domów, to są podłogi drewniane. Kluczowe, duże biznesy, które utrzymuje od lat, ale przypomnijmy, że w przeszłości Michał Sołowow miał na przykład firmę dewelopera Echo Investment, już nie ma, sprzedał ją. Co ciekawe, takie marki, które są rozpoznawalne i być może nasi słuchacze je widzą na co dzień gdzieś, to są sieci różne handlowe, na przykład sklepy Comfort, to jest też Sołowow. Nexterio to jest outlet sprzedający różnego rodzaju płytki, gresy. Homla to jest, jak rozumiem, trochę konkurent IKEA, bo tam są meble, tekstylia domowe, jakieś dekoracje różne, tak dalej. Plus jest firma, która się nazywa Nordfood i ona jest właścicielem m.in. sieci restauracji Nordfish.
Czyli po zakupach budowlanych można jeszcze coś zjeść. Mam wrażenie, że to są takie biznesy też, które trochę skorzystały na pandemii w tym sensie, że nie jeździliśmy na wakacje, ale za to robiliśmy bardzo dużo remontów. Nie wiem, czy to widać już w wynikach finansowych, ale mówiłeś, że jak analizowałeś te składniki różne jego majątku, to zaskoczyły cię jakieś jego te nowsze inwestycje. Ja zwróciłem uwagę, że on coraz bardziej jest obecny w sektorze zdrowotnym i to jest jakiś taki też wątek, który część z nas mogła przegapić.
O tym było głośno dosyć i to już jest inwestycja sprzed kilku dobrych lat. Michał Sołowow, właściwie nie on sam, tylko pośrednio przez jego spółki, jest głównym inwestorem w firmie Onco R&D Therapeutics. I naprawdę nieźle na tym wyszedł, na tej inwestycji. Oczywiście na razie trzyma akcję, ale kiedy wchodził do tej spółki, wydał około 10 milionów złotych za pakiet wtedy jeszcze udziałów. Później ta spółka się zmieniła w spółkę akcyjną, weszła na giełdę i teraz ten pakiet akcji jest warty około 200 milionów złotych. Ewidentnie Sołowowa ciągnie do takich nowych technologii, startupów, co widać na przykład przez inwestycje jego w spółkę Explore RNA Therapeutics. To jest taki spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli taka spółka, która się urodziła na uniwersytecie, ale została jakby z niego wydzielona, no i jest rozwijana i finansowana przez miliardera. Też widać taki segment, w który inwestuje, powiązany z przemysłem, pewnie jakiś bliższy mu tym tradycyjnym jego przemysłom. To są spółki na przykład Genicor, ma pakiet prawie 34% udziałów. Inna firma, New Era Materials, to są firmy, które zajmują się jakimiś tworzywami, kompozytami nowoczesnymi. Kontroluje firmę 3D Gens, która robi drukarki 3D przemysłowe. I ta firma pokazuje firmom, w jaki sposób mogą zwiększyć swoją efektywność poprzez wykorzystanie druku 3D.
Czyli też jest mocno zdywersyfikowany ten biznes najbogatszego Polaka.
Bardzo mocno, bo ja jeszcze nie powiedziałem, to mam nadzieję, że Robert będzie mówił o energetyce. Widać, że wchodzi Michał Sołowow w bardzo różne sektory, mocno dywersyfikuje. Działa w ten sposób, że po prostu inwestuje wolne środki, które zarabia, duże pieniądze na Syntosie, na Barlinku, na Cersanicie. Inwestuje w nowe przedsięwzięcia, które zyskują na wartości. No i jest też chyba długoterminowym inwestorem, mam wrażenie. No, patrząc na Onco R&D, zainwestował tam już prawie 7 lat temu, 6 z kawałkiem, no i trzyma te akcje.
Wywołałeś ten temat energetyki, dlatego wracamy do Roberta. Oczywiście nie siedzimy w głowie Michała Sołowowa, ale to jest gdzieś jakaś też trochę biznesowa logika. Z czego się biorą te inwestycje w energetykę? Bo wspomniałeś już, że to są jakieś takie energochłonne zwykle rzeczy, którymi on się, czy jego firmy się zajmują, ale ta energetyka trochę też chyba daje zarobić, szczególnie na przykład ta wiatrowa też, jak rozumiem.
Michał Sołowów ma szeroki wachlarz tych inwestycji energetycznych. One się zaczynają od takich projektów jak instalacje fotowoltaiczne, które już teraz się sprzedają na rynku, ale on ciężar swojej uwagi i mocy stawia na nowe technologie, które będą w przyszłości mogły wchodzić na rynek. Tu oprócz tych wspomnianych małych reaktorów jądrowych są jeszcze morskie farmy wiatrowe. Syntos wystąpił o wnioski do otrzymania pozwolenia na budowę sztucznych wysp, które pozwoliłyby postawić takie farmy na Bałtyku o mocy ponad 1200 MW. To jest mniej więcej tyle samo, ile Orlen chce postawić farm wiatrowych na Bałtyku. W tej kwestii Syntos długo rozmawiał z szwedzkim Vattenfallem. W lutym tego roku UOKiK zgodził się na utworzenie przez oba koncerny spółki joint venture w tej sprawie, tak żeby mogły one wspólnie inwestować na Bałtyku. Nie udało się jednak im zakwalifikować do tego pierwszego etapu wsparcia. Będą prawdopodobnie, albo i nie, współpracować w przyszłości. Tego jeszcze nie wiemy, no bo ten sojusz z Orlenem, on może wykroczyć poza te małe reaktory jądrowe. Z naszych informacji wynika, że bardzo możliwe jest to, że Orlen obejmie 50% udziałów albo jakiś pakiet udziałów w tej najważniejszej energetycznej spółce Michała Sołowowa, czyli w Syntosie Green Energy. To jest podmiot, który powstał w 2019 roku i już we wrześniu tamtego roku podpisał porozumienie z amerykańsko-japońskim GE Hitachi Nuclear Energy, koncernem, który zajmuje się rozwojem małych reaktorów jądrowych, umowę w sprawie właśnie stworzenia małego reaktora BWRX, który zaraz po Stanach Zjednoczonych miałby również możliwość bycia wybudowanym w Polsce. Więc to jest bardzo skomplikowany projekt. Syntos bierze udział w regulacyjnych przygotowaniach do jego odpalenia, prowadzi dialog też z Polską Agencją Atomistyki. To są bardzo wczesne etapy. Musimy wiedzieć, że ta technologia jeszcze nie była sprawdzona na rynku, więc upłynie bardzo wiele lat, zanim ona będzie mogła zostać w ogóle dopuszczona do tego.
Tak, o to chciałem zapytać, czy jak używasz czasu przyszłego, to czy masz na myśli, nie wiem, 2 lata, 5 lat, 10 lat?
Syntos deklaruje, że jeszcze w tej dekadzie uda się stworzyć w Polsce pierwszy reaktor SMR. Jest to bardzo optymistyczne założenie. To znaczy, my musimy na początku zobaczyć w ogóle, jak te reaktory będą radziły sobie na rynku w Stanach. Musi minąć pewien czas obserwacji, też dialogu technologicznego i przygotowania się do wdrożenia tego na unijnym rynku. Tutaj też Unia może odegrać i odegra bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o certyfikację w ogóle tej technologii. Więc ja bym się bardziej spodziewał, że my tą technologię zobaczymy dopiero w latach 30. Więc to każe nam sądzić też, że ten sojusz, który się szykuje między Orlenem a Syntosem, on obecnie w najmniejszym stopniu będzie dotyczył tych małych reaktorów, może być znacznie szerszy i może być takim wstępem wręcz do tego, żeby Michał Sołowow znalazł się znacznie bliżej obozu władzy niż to miało w przeszłości. Musimy też pamiętać, że tego rodzaju porozumienie pomiędzy największą spółką najbogatszego Polaka i najważniejszą spółką Skarbu Państwa, na której czele stoi najpotężniejszy obecnie prezes w państwowym biznesie, czyli Daniel Obajtek, nie mieliśmy jeszcze do czynienia od czasu przejęcia przez PiS władzy z tego rodzaju sojuszem.
Właśnie, i tutaj trochę to wywołałeś, czyli jaka jest logika w ogóle obu tych panów? Trochę wyjaśniłeś logikę Michała Sołowowa, znalezienie się bliżej obozu władzy, a co to mogłoby dać Danielowi Obajtkowi i Orlenowi?
To jeszcze tylko jedno zdanie do Sołowowa, to znaczy samo znalezienie się bliżej obozu władzy to nie jest jeszcze jakimś wyczynem. Z jednej strony zaangażowanie państwowego biznesu w ten projekt, w projekt małych reaktorów jądrowych, na pewno dodałby mu takiej ciężkości gatunkowej. To znaczy pokazałby, że państwo polskie jest rzeczywiście żywotnie zainteresowane rozwojem tej technologii, co jak sądzę byłoby też takim dobrym sygnałem biznesowym, że ten projekt naprawdę może się w przyszłości jakiejś tam odległej, pod wieloma warunkami, zrealizować. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że te obie firmy, to znaczy Orlen i Syntos, one już i tak ze sobą bardzo blisko współpracują. Tym polem współpracy są Czechy. Czeska spółka Orlenu, Unipetrol, jest dostawcą surowców do chemicznej spółki Syntosu w czeskich Krelupach. Oprócz tego Unipetrol i Syntos są też właścicielami jednej spółki, Butadien Kralupy, która produkuje butadien, surowiec wykorzystywany do produkcji kauczuków. I w tych Czechach ta współpraca przebiega bardzo dobrze, więc wydaje się, że te małe reaktory mogą być wstępem do większego takiego ekonomiczno-gospodarczego sojuszu pomiędzy tymi dwoma koncernami. No i teraz kwestia Daniela Obajtka. Na pewno dla niego sojusz z Sołowowem i zapowiedź rozwoju tych małych reaktorów byłby takim kolejnym wielkim projektem po fuzji z Lotosem, która jeszcze trwa, ale która jakoś tam z opóźnieniem zmierza do tego wyczekiwanego finału, po przejęciu PGNiG-u, który prawdopodobnie wydarzy się znacznie wcześniej. Więc tutaj ten rozwój technologii, która ma umożliwić koncernowi płockiemu osiągnięcie neutralności klimatycznej zadeklarowanej w zeszłym roku, w 2050 roku, w połowie tego stulecia, byłby takim wielkim, wielkim projektem, który Daniel Obajtek mógłby wciągnąć na sztandar. To na pewno wzmocniłoby jego pozycję, znacząco osłabioną tą serią publikacji Gazety Wyborczej i innych też mediów na temat jego potencjalnych tam konfliktów z prawem, gdy był samorządowcem. Więc wydaje się, że to jest taki projekt długodystansowy, można powiedzieć.
Mi się wydaje, że jednak priorytetem dla takiego biznesmena jak Michał Sołowow jest po prostu biznes, czysty biznes, i on widzi w tym swoją szansę. Pamiętajmy, że tak jak ty, Robert, mówiłeś, ten projekt jest liczony na 10 lat, więc za 10 lat sądzę, że być może Daniel Obajtek nie będzie już prezesem Orlenu. I to nie jest sojusz między jakby Danielem Obajtkiem Sołowowym. Sołowow po prostu widzi szansę w tym, że będzie właścicielem w przyszłości firmy, która będzie produkowała energię, na którą Polska będzie miała bardzo duże zapotrzebowanie. Po prostu będzie na tym zarabiał pieniądze przez lata, przez długie lata, a bierze do spółki albo odwrotnie, tak, Orlen, bo to jest wielka firma, największa firma, która ma gigantyczne pieniądze i po prostu dzielą się ryzykiem, dzielą się finansowaniem. Obie strony mają korzyści, tak? Sołowow nie jest jakiś zdeklarowany politycznie, on jest neutralny, nie wiem, nie potrafię go tak określić dokładnie, natomiast mam wrażenie, że on po prostu skupia się na biznesie i na sporcie też. I to jest dla niego kluczowe tak naprawdę.
Ale gdyby z drugiej strony to było tak oddalone, w sensie, że ta perspektywa realizacji zysków no, pojawi się za te 10 albo kilkanaście lat, no to dlaczego Obajtek wchodziłby w taki sojusz, wiedząc, że i tak nie będzie tym prezesem?
Teraz już by mógł się chwalić tym, prawda, na jakimś tam wstępnym etapie i zakładam, że za każdym razem, czy przy studium wykonalności, czy przy wbiciu pierwszej łopaty, czy przy wbiciu 20 łopaty, przy 20% zaawansowaniu inwestycji 30 i tak dalej, tych okazji do tego, żeby sfotografować się i pokazać, co się dzieje, jest chyba dużo.
To jest też trochę taki test prywatnego inwestora, mam wrażenie, że Orlen wchodząc w biznes z prywatną firmą, z Sołowowem, pokazuje, że to nie jest druga Ostrołęka, tylko to jest coś, co prywatny inwestor chce wchodzić. Liczy na to, że w przyszłości to będzie dobry biznes. Bo ja tak się zacząłem zastanawiać, czy Michał Sołowow jest wygodny dla tego rządu, czy niewygodny. I jakby trochę jest na dwoje babka wróżyła, bo na przykład to, że inwestuje poprzez Luksemburg, to nie jest jakby stricte to, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki, tak? Natomiast już to, że polska firma przejmuje niemieckie zakłady produkujące kauczuk syntetyczny, to było ogłoszone w maju za ponad 400 milionów dolarów, to już jest duży sukces, prawda? Budowanie polskiego kapitału, który potrafi jakby robić karierę międzynarodową.
Leszek trochę skonsumował moje pytanie, bo ty, Robercie, mówiłeś, że Orlen i udział Skarbu Państwa nadałby trochę ciężkości temu przedsięwzięciu, jakim są małe reaktory jądrowe i trochę pytanie, czy to też działa w drugą stronę, mianowicie czy udział tego prywatnego kapitału no na pewno nie jest gwarancją, ale czy daje większe szanse na to, że te małe reaktory jądrowe nie skończą właśnie chociażby tak jak wspomniana przed chwilą Ostrołęka, czy różne inne wielkie projekty państwowe, z którymi mieliśmy do czynienia i ciągle albo pozostają w sferze planów, albo nawet w ogóle rząd się z nich wycofał. Mam na myśli nie tylko PiS, ale też kolejne jakieś, czy poprzednie rządy. Mianowicie, no to często jest tak, że politycy deklarują jakieś wielkie przedsięwzięcia i idee, a potem jak to się operacyjnie ma wydarzyć, to jest problem. A tutaj pojawia się prywatny kapitał, dla którego ta realizacja musi się odbyć i to daje jakąś tam chyba większą gwarancję. Czy nie? Czy ty tak tego nie widzisz?
Ja bym na to trochę spojrzał z innej strony, bo pamiętając cały czas, że małe reaktory to jest pieśń przyszłości, nie wiemy kiedy, nie wiemy za ile one wejdą na ten rynek i czy one w ogóle znajdą tutaj zastosowanie, potrafimy tylko jakby założyć pewne scenariusze, to pamiętając o tym, musimy spojrzeć na to przez pryzmat tej potencjalnej umowy, na to, gdzie znajdujemy się obecnie. Rząd zadeklarował budowę dużych reaktorów jądrowych. Pierwszy taki reaktor miałby stanąć w 2033 roku, zostać uruchomione. Zobaczmy, co się dzieje. Za chwilę dwie potężne firmy wejdą ze sobą w sojusz, którego celem będzie właśnie rozwój tych małych reaktorów, czyli najważniejsza państwowa spółka chce rozwijać małe reaktory jądrowe, podczas gdy projekt jądrowy od mniej więcej 2015 roku stoi w miejscu. To jest moim zdaniem, jeżeli do tego faktycznie dojdzie, do tego sojuszu, to będzie jasne wskazanie, że państwo polskie no nie do końca jest zainteresowane budową wielkiej elektrowni jądrowej, tradycyjnych bloków, tylko daje zielone światło swojej najważniejszej spółce, żeby wydawała miliardy złotych na to, żeby rozwijać technologię, której jeszcze nie ma. Więc tu przede wszystkim widziałbym w tym porozumieniu taką czarną polewkę dla wielkiego atomu, dla naszego projektu jądrowego, no i dla Piotra Naimskiego, który jest największym zwolennikiem tego, żeby Polska szybko budowała elektrownie jądrowe, te tradycyjne, no i jednocześnie jest zdeklarowanym przeciwnikiem prezesa Orlenu, Daniela Obajtka. I tutaj jeszcze tylko jedna dygresja z przeszłości. Kiedy Daniel Obajtek na początku 2018 roku zostawał prezesem Orlenu, jedną z jego pierwszych decyzji było to, żeby wyciągnąć Orlen z projektu jądrowego, z projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, za czym bardzo mocno lobbował ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski. I to Obajtkowi się udało. Orlen został wyłączony z tego projektu i już nigdy do niego nie wrócił i najprawdopodobniej nie wróci. Więc ta deklaracja, która prawdopodobnie się pojawi, odnosząca się rozwoju tych małych reaktorów, moim zdaniem jej najważniejszą implikacją jest to, że nasz duży projekt atomowy drepcze w miejscu i nie dostanie wsparcia od najważniejszej spółki Skarbu Państwa.
I chyba tym akcentem będziemy kończyć i będziemy się też przyglądać z pewnością ty, Robercie, temu sojuszowi i sam jestem ciekaw w ogóle, jak on się zmaterializuje i w jaki sposób i kiedy i co będzie następnym jakimś tam aktem w tym całym sojuszu. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i wyczekujemy kolejnych wieści na temat tego sojuszu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.